Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. W dzisiejszej audycji kontynuujemy temat instrumentu, jakim jest lira korbowa. W poprzednim miesiącu mogli Państwo usłyszeć trochę informacji o budowie i historii tego wspaniałego instrumentu, a już dziś zapraszam na rozmowę, którą przeprowadziłam z panem Joachimem Menzlem, który to właśnie gra na lirze korbowej. A więc zapraszam do posłuchania rozmowy właśnie o pasji do gry na tym instrumencie. Łączymy się z panem Joachimem Menzlem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak to już się przyjęło, że w tej audycji pierwszym pytaniem jest pytanie tak naprawdę o sam początek. A więc skąd wziął się u pana pomysł, aby rozpocząć grę na lirze korbowej?
Cóż, ja może nie jestem takim typowym muzykiem, który gra na lirze korbowej. Przeważnie jednak ci, którzy grają na instrumentach, zaczynają grę w wieku dziecięcym, prawda? Ja rzeczywiście, będąc dzieckiem, zacząłem grać na paru instrumentach, bo pierwszym było pianino, fortepian, potem były skrzypce, potem skończyłem pierwszego stopnia na fortepianie, skończyłem szkołę drugiego stopnia muzyczną na organach, po czym poszedłem do Akademii Muzycznej, gdzie skończyłem Wydział Jazzu w Akademii w Katowicach. Również skończyłem tą Akademię na fortepianie. Jakby wróciłem do tego fortepianu znowu po organach. Potem jakby przebiegała ta moja cała, to tak górnolotnie nazwę, kariera, ale no tak to jest, że jakoś tam ktoś buduje po prostu swoją drogę artystyczną, więc głównie ją budowałem właśnie na fortepianie, również jako kompozytor. Natomiast jak już skończyłem, już ponad 40 lat, to stwierdziłem, że bardzo chciałbym się nauczyć grać na lirze korbowej, ponieważ to było potrzebne do takiego projektu nagrania płyty, która nazywa się Artisena. Ona finalnie powstała. Jest to taki zbiór moich własnych kompozycji inspirowanych muzyką ludową, konkretnie tańcami ludowymi. Więc napisałem właśnie mazurki, krakowiaki, kujawiaki, polonezy i chciałem umieścić takie brzmienie etniczne, bo jednak fortepian jest takim instrumentem, powiedzmy, eleganckim, a lira korbowa jest instrumentem bardzo takim surowym, etnicznym, gdzie tą ludowość można jakby bardzo łatwo zobrazować. Więc stwierdziłem, że potrzebuję tej liry po to, żeby ten cały mój program właśnie płyty Artisena był taki pełnowymiarowy. Nie tylko miał tą elegancję muzyki jazzowej, bo tak w zasadzie to płyta Artisena jest płytą jazzową. Niemniej jednak ma te takie źródła ludowe, chciałem, żeby były również zobrazowane pod względem takim brzmieniowym. I dlatego nauczyłem się na lirze korpowej grać. Trochę mi to zajęło, parę lat, bo najpierw musiałem zamówić taki instrument, musiałem długo na niego czekać. Potem musiałem się oczywiście nauczyć na tym grać. Zresztą to nie jest zupełnie taki prosty instrument, nie jest tak łatwo się nauczyć. Natomiast trochę łatwiej w moim przypadku było ze względu na to, że kiedyś grałem na skrzypcach, a tam właśnie na skrzypcach ułożenie ręki jakby decyduje o wysokości dźwięku i na lirze korbowej jest w zasadzie to samo, bo co prawda jest klawiatura na lirze, ale im mocniej wciśniemy klawisz, tym dźwięk jest wyższy. Jeśli słabiej wciskamy klawisz, jest dźwięk niższy, więc jest analogia do grania na skrzypcach czy na innych instrumentach strunowych, smyczkowych. Zresztą smyczek również lira posiada w takiej innej formie, właśnie w formie kółka, które jest poruszane właśnie korbą. To jest coś, co jest najbardziej charakterystyczne i to jest taka właściwość tylko i wyłącznie tego instrumentu. Jest to bardzo oryginalne.
Jeszcze tak pozostając przy tych początkach tej przygody z lirą korbową, jakie były te początki właśnie? Czy one były takie dość trudne do opanowania, czy jednak łatwe ze względu na to, że już pan właśnie wcześniej grał na tych skrzypcach?
No, zmagałem się z pewnymi, no bo lira korbowa ma to do siebie, że jednocześnie gra się na kilku strunach, prawda? Na skrzypcach czasami też gramy na dwóch. Jakieś tam takie pojedyncze, no nie wiem, pasaże przez trzy struny, czyli rodzaj akordu. Tutaj jest ta specyfika jest trochę inna, ponieważ no jakby włączamy kolejne struny i one już brzmią, prawda? Więc jak je włączymy, no i jeśli ja gram na trzech strunach jednocześnie, to muszę jakby słyszeć wszystkie cały czas, czyli muszę słyszeć, która się tam no, rozstraja trochę, bo no, jest to dość taki trudny instrument, który na przykład te struny liry korbowej znacznie szybciej się rozstrajają niż na przykład struny skrzypiec.
Czyli tak więc podczas gry też się czasem zdarzy, tak, że się rozstrajają?
No, oczywiście, trzeba cały czas pilnować
no,
tego.
Tak.
I czasami w środku gry, zresztą to nawet na tych moich filmikach, które tam są gdzieś na YouTubie, widać, jak ja w trakcie grania jakiegoś utworu kręcę kluczem, czyli no, stroję struny.
Aha, że trzeba dostroić, no tak.
Tak, że w trakcie grania. Co prawda to nie jest tak słyszalne i trudne do zauważenia, no niemniej jednak no, muszę widzieć, która strona się rozstraja, prawda?
No bo właśnie, to trzeba tutaj słuch
więc to
mieć.
Więc to jest takie dość, no jest to wyzwanie gra na lirze, prawda? Zresztą to jest tak jak na każdym innym instrumencie, prawda? Że przeważnie jest tak, że na instrumencie w zasadzie na każdym instrumencie łatwo się zaczyna. No może no, rzeczywiście na instrumentach na przykład no, takie jak skrzypce, no to trzeba jakby te dwa lata ciężkiej pracy taki przejść, wtedy nagle zaczyna się dobrze grać. To jest no, taki trud. Ale jednak na pianinie, na fortepianie łatwo można na przykład zacząć się uczyć. Natomiast żeby grać dobrze na każdym instrumencie, no to niestety, ale to wymaga no, dużej pracy i wielu ćwiczeń, wielu godzin przy tym instrumencie. I to myślę, że taki czyn, które są jakby ciągłe, każdego dnia musimy jakby sięgać po instrument, by no, uczyć się i też by spowodować to, że nasze ciało będzie mieć pewne jakieś takie nawyki, prawda? Tutaj akurat w lirze korbowej, no to specyficzny sposób trzymania, ale w ręki, operowania na klawiaturze, a przede wszystkim prawa ręka i operowanie na korbie, czyli kręcenie korbą. Co prawda Czasami ludzie myślą, że to jest coś takiego jak kataryce, że się po prostu kręci
Tak,
już.
tak.
No nie, się okazuje, że to nie. To nie jest zupełnie to. Oczywiście kręci się kormą, ale jednocześnie trzeba wykonywać określone ruchy palcami, które sprawiają w ruch struny rytmiczne. To jest dość skomplikowane.
Teraz chciałabym przejść do tego sposobu gry, bo no jak wiadomo, ta korba, którą się kręci, jest połączona z kołem, które działa pobudzająco na drgania strun w podobie właśnie do smyczka. I chciałabym teraz zadać pytanie, czy właśnie za pomocą kręcenia korby dopasowuje się tempo gry danego utworu?
No tak. Co prawda tempo gry w rozumieniu, jeśli wśród tych strun, które są łączone, akurat są obecne struny rytmiczne, tak zwane trampety, czy tak jak tak zwane psy, jak to niektórzy mówią na nie, czyli te struny, które tak szczekają, prawda? Czy tak błyszczą właśnie, tak jak nie,
ten
tłumik,
taki brzęczący
trąbki.
Dźwięk, tak?
Tak. To rzeczywiście to o tym decyduje prawa ręka i ta korba, prawda? I sposób poruszania palców, więc na każdy obrót korby można wykonywać ileś ruchów palcami jednocześnie, które powodują to takie bzykanie właśnie. No są różne szkoły grania i różne sposoby potraktowania właśnie tej techniki. Myślę, że taki podstawowy no to jest po prostu dwa ruchy palcami na obrót. To jest tak jak grają na przykład Węgrzy na lirach. Ale są również bardziej skomplikowane techniki. Ja akurat, no póki co jestem w stanie, no na pewno cztery takie nuty rytmiczne w czasie jednego obrotu korbą zrobić. No to taką kuchnię sprzedaję, prawda? A czasami myślę, że może mi się też więcej udać. No co prawda to jest jakby sprawa techniki, tego, do czego nam to jest potrzebne, prawda? Natomiast myślę, że no właśnie bardzo, bardzo charakterystyczna właśnie dla liry. Tej techniki nie używa się na żadnym innym instrumencie na świecie, prawda? Tylko na lirze. Więc to jest bardzo specyficzna technika. Jeśli ktoś chce grać na lirze, no to warto, żeby ją poznać.
Czasu zajęło panu opanowanie gry na tym instrumencie do tak zwanej perfekcji, chyba że jeszcze nie jest perfekcyjnie.
Ja nie gram perfekcyjnie. Myślę, że jest wielu lirników takich wspaniałych na świecie, którzy grają od urodzenia, bo jest tradycja lirnicza na przykład bardzo, bardzo taka bogata i stara, szczególnie w Galicji hiszpańskiej, czy na przykład we Francji na południu są wspaniali lirnicy w Irlandii, są, tak jak już wspomniałem, na Węgrzech. W Polsce też jest kilku lirników, no ale ci lirnicy, którzy grają na tym instrumencie od dziecka, no myślę, że to po prostu jakby już się, że tak powiem, zrośli z tym instrumentem, więc oni grają wspaniale. Jest taki mistrz, który też mieszka w Wiedniu, Matthias Leubner, który się nazywa. Ja też u niego się uczyłem na przykład, bo jeździłem, by móc te techniki poznać, by zobaczyć, jak ci mistrzowie sami grają, by móc tam podpatrzeć, zapytać się, no i dzięki właśnie takim podróżom, moim poszukiwaniu, no mogłem też poznać ten repertuar tradycyjny, czyli te utwory, które są takie bardzo lirnicze, no właśnie galicyjskie, jak i francuskie, jak i tańce, hajduki węgierskie. No zobaczyłem, na czym polega granie takich utworów, które są wręcz napisane na lirę, prawda? I są na lirę przeznaczone. To było bardzo dla mnie interesujące i no myślę, że właśnie ten proces jakoś przeszedłem, co prawda no tak dość szybko, ale jednak chciałem to poznać.
Tak, no na pewno to umocniło jakby doświadczenie i właśnie takie lekcje myślę, że są naprawdę bardzo potrzebne.
No bardzo potrzebne. Ja tego tradycyjnego repertuaru lirniczego nie gram na co dzień, nie gram na koncertach, ale właśnie to było mi potrzebne do tego, żebym zrozumiał ten mój instrument i bym mógł jakby znaleźć sposób na to, by na podstawie właśnie tych technik lirniczych i tego, jak lira w zasadzie najlepiej brzmi, żeby potem móc budować swoją własną muzykę i żeby móc lirę wykorzystywać no, w tej muzyce, która jest w mojej głowie, prawda? Co już od wielu, wielu lat gram, co prawda na innych instrumentach, ale jednak no, to moja muzyka.
Czy wyobraźnia jest potrzebna do tworzenia muzyki na tym instrumencie?
No oczywiście, myślę, że każdy twórca muzyki musi mieć wyobraźnię. Najpierw ta muzyka, którą tworzymy, przynajmniej nie powinna powstawać nie najpierw na instrumencie, tylko najpierw w głowie. No i tak to jest, że to powinno gdzieś tam w wyobraźni powstawać, a dopiero następnym krokiem jest to, jak to, co mamy w głowie, w naszej wyobraźni, jakby się ucieleśni w konkretnych fizycznych dźwiękach, prawda? Bo muzyka to w sumie jest fizyka, no. Techniki instrumentalne to też jest fizyka, no. A kompozycja no to też jest właśnie i fizyka, i matematyka. Mhm. To są po prostu takie odniesienia. Oczywiście wyobraźnia jest potrzebna i to wszystkim.
Teraz mam takie pytanie o emocje. Właśnie jakie emocje panu towarzyszą przy grze? Czy dźwięk, jaki wydobywa lira korbowa, jest swego rodzaju takim odprężeniem? Bo właśnie jak ja usłyszałam pierwszy raz dźwięk tego instrumentu, to no na początku właśnie bardzo zaskoczyło mnie to brzmienie, no bo nigdy wcześniej nie słyszałam tego instrumentu, więc to było dla mnie takie dość ciekawe. I właśnie tak wsłuchując się dalej w ten dźwięk, poczułam właśnie takie odprężenie, zrelaksowanie i jestem ciekawa, jak to wygląda u pana, gdzie jest jeszcze ta łączność fizyczna z tym instrumentem.
My jako muzycy, którzy gramy na różnych instrumentach, rzeczywiście czasami mamy taką intencję, by muzyka, którą gramy, wywoływała pewnego rodzaju odprężenie u słuchacza. Czy muzyka, którą piszemy, którą gramy, którą współtworzymy może w zespole. Mamy często taką intencję. Czasami jakby mamy też intencję, żeby jakieś inne uczucia wywoływało, ale to jest jakby, myślę, przynależne wielu rodzajom sztuk artystycznych. I jeśli ten muzyk, który miał taką intencję, rzeczywiście wykonał tak to na lirze, że pani odczuła taką właśnie satysfakcję, odprężenie, no to jest generalnie sukces. Ale no cóż, myślę, że też odnośnie liry, ona ma struny burdonowe, czyli to są takie struny, które jakby brzmią cały czas. Są to takie dźwięki, które mogą czasami irytować. Mogą. Ale również mogą spowodować to, że słuchacz pada w pewnego rodzaju zamyślenie, nie? Że jakąś taką iluzję, że ten czas się jakby zatrzymuje, bo ten dźwięk niby jest stały, ale jednak w swojej fizyczności się zmienia, bo ta fala, ta struna jakby brzmi, drga w różny sposób, mimo że na tym samym dźwięku, więc taki no, efekt fizyczny może być różny, prawda? Także to może być i irytacja, i właśnie jakiś rodzaj uspokojenia. Mhm. Ale tak czy inaczej, każdy, to zależy też, kto gra. Naprawdę muzyka ma swoją taką strukturę fizyczną, czyli jakby tą częstotliwość drgań różnych dźwięków, ale generalnie rzecz biorąc, muzyka ma również taką swoją sferę, nazwijmy to, duchowości. No i to jest w zasadzie zależne od także duchowości muzyków, czyli duchowości ludzi, którzy grają na tych instrumentach, że jakby ta duchowość ma wpływ na wybrzmienie, na oddziaływanie muzyki, które tworzą. I to jest dość skomplikowana dziedzina, dość skomplikowana rzecz, żeby to szybko wytłumaczyć. Mhm. Niemniej jednak to też się wiąże po prostu również z wiarą i z innymi takimi duchowymi podobieństwami. Nie? No, trudno mi o tym mówić, ale myślę, że to jest wielowątkowy problem.
Tak, tak. I że wiele czynników na to wpływa.
Tak.
Kończąc naszą rozmowę, czy ma pan jakieś rady lub kilka rad dla osób, które może zechciałyby właśnie zacząć grać na tym instrumencie?
Ja raz kiedyś prowadziłem takie warsztaty lirnicze razem z innym lirnikiem Jackiem Hałasem właśnie w niedaleko Szczecina. Młodych lirników tam przyjechało, by uczyć się, więc z muzyką to jest tak, że to jednak, jeśli ktoś by chciał się uczyć, to jednak trzeba szukać kogoś, kto pokaże, bo granie na lirze to jest przekazywanie tej muzyki, właśnie tej tradycji, ale nie tylko. To jednak jest kontakt z jakimś nauczycielem, z żywą osobą, bo muzykę i tą tradycję jednak przekazuje się od człowieka do człowieka. Więc jeśli ktoś chciałby się nauczyć gry na lirze korbowej, to powinien albo pojechać do kogoś, kto już na tej lirze gra i poprosić o lekcję, albo powinien pojechać na warsztaty lirnicze, czyli takie, wiem, że różne organizacje, czy przy różnych festiwalach letnich przede wszystkim organizują właśnie takowe warsztaty, nie tylko lirnicze na innych instrumentach właśnie tradycyjnych, ale lirnicze również tam są. Wiem, że przy okazji na przykład targów instrumentów, które są w Warszawie co roku, również można złuchać dużo kontaktów. W każdym razie trzeba, jeśli ktoś chce nauczyć się na lirze, to powinien jakby z tym się zapoznać, poznać ludzi, którzy grają, poznać ludzi, którzy budują te liry. Trzeba przyznać, że idziemy do sklepu muzycznego, to liry nie znajdziemy, więc musimy to gdzieś zdobyć, ten instrument. No więc po prostu trzeba się bardzo zainteresować i poznać ludzi, może gdzieś w wakacje pojechać na parę dni na jakieś warsztaty. Taką mam radę.
Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był pan Joachim Mencel, który oprócz tej gry na lirze korbowej jest również pianistą i kompozytorem głównie w muzyce jazzowej, prawda?
Tak, gram wszelkiego rodzaju gatunki. Myślę, że muzyka jest w zasadzie jedna, a ja gram różne jej odcienie.
I w dzisiejszej audycji też państwo usłyszeliście utwory pana Joachima wykonane właśnie na lirze korbowej. I jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.